Proszę otwórzmy nasze Biblię na psalmie 125. Psalm 125, pieśń stopni. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie porusza, ale trwa na wieki. Góry otaczają Jeruzalem. Pan otacza swój lud teraz i na wieki. Nie zaciąży bowiem berło niegodziwy nad losem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali swych rąk ku nieprawości. Czyń dobrze, Panie, dobrym i tym, którzy są prawego serca, a tych, którzy zbaczają na kręte swe drogi, niech Pan odprawi wraz z czyniącymi nieprawość. Niech będzie pokój nad Izraelem. Psalm 125 jest jedną z pieśni stopni. Dosłownie w hebrajskim pieśni wznoszenia. I psalm ten poucza nas, jak mamy pielgrzymować do Jeruzalem w czasie naszego życia tu na ziemi. On nas poucza, żeby nasze pielgrzymowanie odbywało się z miłością i pobożnością. On nam pokazuje, że mamy podnieść nasze głowy, ale też umysły w górę ku Panu Bogu, abyśmy nie skupiali się na ludziach, którzy są zamożni i ważni na tym świecie, a szczęście których jest fałszywe i niestabilne i całkowicie uwodzicielskie, gdyż nie cenią oni niczego oprócz pychy, a ich serce buntuje się przeciwko Bogu i czyni się twardym przeciwko deszczowi Jego łaski, aby nie przynieść żadnych owoców. I psalmista rozpoczyna tą naukę od słów. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która się nie porusza, ale trwa na wieki. Zaufanie wobec Boga daje człowiekowi pewność i trwanie w wierze wbrew wszelkim okolicznościom zewnętrznym czy też wewnętrznym. Zaufanie wobec Boga, trwanie na fundamencie Jego słowa i obietnic powoduje, że człowiek jest jak góra Syjon, stoi i mimo tego, że wielu chce ją zniszczyć, to taki człowiek wie, że jest niezachwiany. I jeśli ktoś mówi, nie wierzę w pewność zbawienia, nie wierzę, że Bóg wszystko uczynił dla swojego ludu, to on już dawno się zachwiał i upadł. On dawno jest daleki od społeczności z Bogiem. Jemu daleko jest do tej góry Synaj, gdzie zostało nadane niezmienne prawo, żeby pokazać chwałę i moc Bożego Majestatu. A ci, którzy wierzą, których serca zostały odmienione z Bożej łaski, którzy naprawdę pielgrzymują do Jeruzalem, ci są niezachwiani, bo ich wiara nie jest wiarą budowaną na emocjach, ani na tradycji, lecz na fundamencie Chrystusa Pana, który jest niezmienny, trwały i który cały gmach Kościoła niesie na swoich barkach, dając mu gwarancję wytrwania wszelkich burz, wszelkich trzęsień, które nawiedzają tą ziemię. I Kościół, prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa jest niezmienny, trwały, niczym góra Syjon. I kim są ci, którzy ufają Panu, którzy rzeczywiście są niezmienni, jak góra Syjon? O tych czytamy w wersecie drugim. Góry otaczają Jeruzalem. Pan otacza swój lud teraz i na wieki. Zapewne zauważyłyście, że zmieniłem, a może inaczej, nie przeczytałem paru słów, które są dopisane przez tłumaczy i w naszym tłumaczeniu Biblii są napisane kursywą. I gdybyśmy czytali komentarze ojców Kościoła, oni tych dopisków nie znali. Były dla nich obce, bo te dopiski zmieniają sens całego tekstu biblijnego. Gdyby chodziło o ziemskie Jeruzalem, ten opis byłby dobry. Ale nie o to chodziło autorowi biblijnemu, kiedy pisze te słowa: góry otaczają Jeruzalem, Pan otacza swój lud teraz i na wieki. Bo tutaj nie chodzi o ludzi, którzy mieszkają w Jeruzalem ziemskim, zbudowanym ręką ludzką. Psalmiście nie chodzi bynajmniej o Żydów czy też Palestyńczyków. Psalmiście chodzi o Jeruzalem niebiańskie, które jest zupełnie bezpieczne teraz i na wieki. Jest ono Boże, bowiem w Bożych ramionach. Jest otoczone przez Najwyższego. Jest niczym źrenica w Jego oku. On kocha Jeruzalem, On dba o Jeruzalem, On pielęgnuje Jeruzalem. On jest Panem i oblubieńcem tego miasta. A Jeruzalem jest naszą matką, do której wzdychamy i jęczymy w tej pielgrzymce i niczym małe dzieci pragniemy do niej wrócić i żyć w niej bezpiecznie, w pokoju i pod opieką Boga Ojca. I ci, którzy mieszkają w Jeruzalem niebiańskim, nie poruszą się, ale właśnie trwają na wieki. Ich wiara nie może zostać zniszczona przez nikogo. Nie może zostać im zabrana. Nie może to miasto zostać złupione, jak ziemska Jerozolima nieraz była łupiona przez obce wojska, przez królów, przez tych, którzy na nią najeżdżali. Ci, którzy mieszkali w ziemskiej Jerozolimie i uważali ją za swoją matkę i dziedzictwo, zostali przez Boga poruszeni i wygnani, a miasto to zostało zburzone, a po przybytku nie został nawet kamień na kamieniu. Na ich oczach miasto zostało zbezczeszczone, przybytek pohańbiony i zniszczony. Kiedy zostali poruszeni w swoich sercach? Wtedy, kiedy ukrzyżowali króla i oblubieńca niebiańskiego Jeruzalem. Wtedy już byli na zewnątrz Jeruzalem, a do tego zatrzasnęli drzwi przed prawdziwym królem Jeruzalem. Wyrzucili go za miasto i tam go ukrzyżowali. Dlatego on też wyrzucił ich ze swego miasta, to znaczy z wiecznego Jeruzalem, matki nas wszystkich, miasta, które jest w niebie. I czy mamy tego świadomość? Czy mamy świadomość, że Jezus, by uświęcić swój lud własną krwią, cierpiał poza bramą? ziemskiego Jeruzalem, żebyśmy my mogli wejść do niebiańskiego Jeruzalem. I czym jest to Jeruzalem? Psalmista opisuje to miasto prosto. Góry otaczają Jeruzalem. W Psalmie 125, wersecie 2. Bardzo dobrze ten werset został oddany w Biblii Lubelskiej. Jerozolimę okalają góry, a Jahwe otacza lud swój teraz i na wieki. I czy nie jest to wspaniałe, że mieszkamy w mieście, które jest otoczone górami? Jest to wielkie szczęście, że nasze dziedzictwo jest tym miastem, że jest otoczone, że jest bezpieczne. Czym jednak są te góry, które otaczają miasto i które chronią miasto? Parę lat temu byłem w Butanie i ten kraj nie został nigdy zdobyty przez Brytyjczyków, w przeciwieństwie do całych Indii, chociaż wysłali tam indyjskie wojska swego czasu, żeby walczyli. Ten kraj nie został zdobyty z jednego powodu. Jest w wysokich górach i jest otoczony przez wysokie góry, i wojska nie były w stanie tam walczyć, nie były w stanie zdobyć tego małego królestwa. Ale czym są te góry, które otaczają Jeruzalem? Tymi górami są apostołowie, tymi górami są prorocy, tymi górami są kaznodzieje praw Bożych. I tak Kościół od wieków rozumiał interpretację tego psalmu. Stoją oni wokół Jeruzalem, okalają je niczym mur obronny. O tych pięknych Bożych górach Pismo Święte mówi często. To są góry, o których śpiewamy w psalmie 121, wersecie od 1 do 2. Oczy moje podnoszę ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc? Moja pomoc jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Jeśli szukamy pomocy bowiem przed diabłem, grzechem i naszym ciałem, musimy spojrzeć w góry, ale nie te góry, które są na tej ziemi, ale góry Bożych prawd pokazanych nam w Słowie Bożym, w naukę apostolską, w naukę prorocką, w Pismo Święte, i stamtąd przychodzi pomoc. Tamtąd przychodzi zaufanie wobec Boga. Przychodzą rozwiązania w trudnych sytuacjach. Ponieważ w tym życiu mamy pomoc pism Starego i Nowego Testamentu, które pokazują nam wielkość i chwałę Boga, pokazują nam Jego słuszne wymagania, pokazują nam, jak postępować w tym świecie, który chce zniszczyć górną Jerozolimę. I przez te góry my, małe wzgórza, zbory, poszczególni ludzie, otrzymujemy pokój i zaufanie wobec Bożej sprawiedliwości. Bo to Pan jest źródłem pokoju i pomocy. I On zostawił nam pokój i pomoc przez swoje pisma, które do nas przemawiają. I kiedy czytamy pisma, przemawia do nas Pan. Szukasz pomocy? Spójrz ku górom. Otwórz Słowo Boże. Stamtąd przyjdzie pomoc. Podnieś swoje oczy ku górom, a doświadczysz pokoju. Podnieś swoje oczy ku górom, aby Twoja pomoc pochodziła od Pana, który uczynił niebo i ziemię. I pamiętaj, drogi bracie, droga siostro, to Bóg zdecydował, że góry otaczają Jeruzalem. Jednak psalmista, mówiąc o górach otaczających Jeruzalem, nie chce, by nadzieja mieszkańców tego miasta była położona w górach, lecz chce, żeby nadzieja była położona jedynie w Nim. By nadzieja nie była w stworzeniu. Czytamy, Jahwe otacza swój lud teraz i na wieki. Nadzieja wierzącego człowieka nie może bowiem tkwić w górach, lecz w tym, który je stworzył i który otoczył je blaskiem. A Bóg, pamiętajmy, przez swego Ducha Świętego mieszka w każdym świętym. On jest wokół swojego ludu. Bóg obwarował Jeruzalem duchową fortyfikacją, aby Kościół był niezruszony na wieki. Ta fortyfikacja to Pismo Święte i służby, które On ustanowi. I ci, którzy mówią, nie potrzebujemy posługi nauczycielskiej, ci, którzy mówią, nie potrzebujemy pism, nie potrzebujemy doktryn, nie potrzebujemy teologii, wszyscy jesteśmy równi, burzą prawdę o Bożym zabezpieczeniu Jeruzalem i są tymi, którzy chcą te góry wokół Jeruzalem zniszczyć, żeby każdy miał przystęp do tego miasta, ale w ten sposób pokazują, że nie chcą, żeby Bóg otaczał swój lud bezpieczeństwem, pokojem i sprawiedliwością. Powinniśmy więc kochać te góry, bo Bóg je ustanowił. Powinniśmy kochać nauczanie, bo ono jest Kościołowi niezbędne. Powinniśmy kochać sakramenty, bo one są częścią zabezpieczenia. Powinniśmy kochać dyscyplinę kościelną, bo ona powoduje, że nie ma erozji gór, że się one nie niszczą. Powinniśmy kochać wszystkie góry, które Pan ustanowił, w których jest i przez które do nas mówi. A te góry, które Bóg ustanowił, mają kochać Ciebie, człowieka wierzącego, człowieka, który jest przez nie otaczany, ochraniany. Mają kochać Ciebie jako tego, który został ukochany przez Boga. I mają Cię ochraniać przed wpływami niszczących sił, które mogą zniszczyć każde miasto w każdym czasie. Ale zobaczmy dalej, czym są te Boże góry, a pomoże to nam w czytaniu innych fragmentów Słowa Bożego. W innym fragmencie Pisma, w psalmie 36, w wersecie 6 czytamy: Twoja sprawiedliwość jak najwyższe góry, Twoje sądy wielka przepaść. Ty, Panie, zachowujesz ludzi i zwierzęta. I sprawiedliwość, która jest na górach Bożych, nie jest sprawiedliwością tych, którzy służą Bogu, ale jest sprawiedliwością Bożą, która w ten sposób jest objawiana Bożym ludziom. I nie o to chodzi, że mamy wchodzić na jakieś góry i tam szukać sprawiedliwości. Ale mamy wznosić nasze umysły ponad to, co przyziemne i spojrzeć w Słowo Boże, Boże rozporządzenia, dekrety i mamy unieść nasz umysł bardzo, bardzo wysoko. Dlatego jest to pieśń zniesień, które nam mówi o unoszeniu do nieba i spojrzeniu z innej perspektywy na otaczającą nas rzeczywistość. I usłysz też wyznanie jednej z gór, apostoła Pawła, jaka postawa powinna towarzyszyć tym ludziom. W liście do Filipian w 3 rozdziale, w 9 wersecie pisze on: i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę. Te Boże mury, te Boże góry, które otaczają Jeruzalem, one zwracają uwagę na sprawiedliwość, która jest tylko w Bogu. One odzierają człowieka często z pewnych złudzeń co do swojej wielkości, tak jak stoimy przy Wielkiej Górze. Pamiętam w Himalajach, stałem przy Wielkiej Górze i nagle zobaczyłem, jaki jestem naprawdę, naprawdę mały. One nam wskazują na wielkość Boga i na naszą znikomość. Na to, że bez Niego, bez Jego sprawiedliwości jesteśmy niczym. Natomiast ci, którzy zdecydowali się być górami przez swoją własną sprawiedliwość, jak Żydzi, jak faryzeusze, jak rzymscy katolicy, jak niestety znaczna część ruchu ewangelikalnego, są przez Boga obwiniani, bo to nie są Boże góry, to są góry śmierci. I o tych czytamy w liście do Rzymian w 10 rozdziale, w wersecie 3. Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie poddali się sprawiedliwości Boga. I zawsze zobaczysz różnicę między murem albo górami, w zależności od którego, na który fragment Słowa Bożego spojrzysz. Jeśli chodzi o Jeruzalem, zawsze Bóg będzie wywyższony, zawsze będzie mowa o Jego sprawiedliwości, nie o ludzkiej. Zawsze będzie Chrystus wskazywany jako centrum zbawienia, jako jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi. I ci, którzy są powołani, żeby być tymi górami, żeby być murami, są przez Boga wywyższeni w bardzo dziwny sposób. Muszą stać się pokorni i całkowicie zrezygnować ze swojej sprawiedliwości i być gotowymi służyć Bogu i Jego ludowi i znosić jako pierwsi ciosy od tych, którzy chcą zniszczyć pokój dla Jeruzalem. W sensie duchowym są wielcy. Są rzeczywiście górami, ale są zupełnie podporządkowani Bogu. Bóg ich uczy pobożności, a pobożność nie jest niczym innym jak uniżeniem się przed Bogiem i służeniem Jemu. Całkowicie, bezwarunkowo i do końca. I ci ludzie otrzymują obfitość pokoju. I dzięki temu, że otrzymują i zrozumieją, są w stanie nawadniać wzgórza Jeruzalem. I przez nich przychodzi błogosławieństwo dla Kościoła. Dlatego też Bóg ustanowił służbę nauczycielską i duszpasterską w Kościele. Ale musimy jednak uważać, żeby góry nie kochać zbytnio, ale żeby kochać Tego, który góry stworzył, kochać Jego porządek i nie pokładać nigdy nadziei w człowieku, ale całą nadzieję złożyć w Bogu. Nie odrzucajmy nigdy tych, których Bóg postawił do nauczania, ale pamiętajmy, że są tylko stworzeniem i też mogą się mylić. Spójrzmy na przykład na górę, którą był święty Paweł. Chciałoby się powiedzieć, gdzie teraz tacy wielcy mężowie, gdzie ludzie o takiej wielkości, o takiej charyzmie, Czy można znaleźć dzisiaj człowieka, który byłby tak obdarowany łaską, jak święty Paweł Apostoł? A na co on zwracał uwagę ludziom? W pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w wersecie 13 mówi: czy Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? On wskazuje na Chrystusa. On chroni Kościół nawet przed zbytnim wpatrzeniem w siebie. On pokazuje, tak jak góra powinna pokazywać, podnieś oczy, wołaj do tego, który też górę stworzył. Wołaj do Boga, gdyż On jest pełnią sprawiedliwości, łaskawości, miłosierdzia. Bo skąd nadchodzi pomoc? I Paweł w tym samym liście, w trzecim rozdziale, w wersecie 6 pisał: ja siałem, Apollos podlewał, ale Bóg dał wzrost. Góry. Są wokół Jeruzalem, stoją, ale to Bóg jest Panem Jeruzalem. On decyduje, kto mieszka, kto tam wzrasta. On decyduje, że góry otaczające Jeruzalem są świadectwem dla miasta i jego mieszkańców. Są świadectwem tego, że Jahwe stoi wokół swego ludu teraz i na wieki. Że On otacza ten lud. Jeśli nie byłoby tych służb, nie byłoby spisanego Słowa Bożego, by znaczyło, że Bóg nie otacza. Nie pielęgnuje, nie troszczy się o Jeruzalem. I że nie jest to miasto pokoju. Tylko każdy może tam wejść, każdy może wyjść, każdy może najechać, każdy może złupić. Ale Bóg otacza. Bóg stoi wokół swego ludu i to Pan wiąże swój lud w jedno więzią miłości i więzią pokoju, aby ci, którzy ufali Pana, byli tak stali, tak niewzruszeni jak góra Syjon na wieki. Od teraz i na wieki, zawsze pokładali jedynie w Panu pełnię swojej nadziei. W wersecie 3 zaś czytamy: nie zaciąży bowiem berło niegodziwych nad losem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali swych rąk ku nieprawości. Jeruzalem jest zabezpieczone przez Boga i Bóg chroni to miasto przez swoje góry, ale też On otacza to miasto i zapewnia mu pokój, łaskę i sprawiedliwość. Ale możemy powiedzieć, skoro tak jest, to dlaczego w naszych czasach sprawiedliwi często cierpią, a niesprawiedliwi dręczą sprawiedliwych? W jaki sposób to się dzieje, że niesprawiedliwi dochodzą do ziemskich zaszczytów i ich berło często panuje nad sprawiedliwymi? Niesprawiedliwi zostają sędziami, prezydentami, premierami, tworzą prawo. A sprawiedliwi, zgodnie z nakazem Słowa Bożego, muszą okazywać im należną cześć, albowiem Bóg ze względu na swoją sprawiedliwość to nakazał. Więc co to znaczy, że nie zaciąży berło niegodziwy nad losem sprawiedliwych? Kiedy widzimy, że niesprawiedliwi rządzą, mają biznesy, że sprawiedliwi u nich pracują i mają pracować dla nich jak dla Pana. Otóż Bóg przez Ducha Świętego przemawia tutaj ustami psalmisty, który śpiewa, że niegodziwy nie panuje nad losem sprawiedliwego. On nie może mu nic zabrać z jego wiecznego dziedzictwa. On nie jest w stanie złamać tej wiary, która jest niezruszona niczym góra Syjon, która jest strzeżona przez góry ustanowione przez Pana i przez Pana, który otacza swój lud. I mimo tego, że na tym świecie jest niesprawiedliwość i ona będzie, dopóki Pan nie przyjdzie, to nikt nie jest w stanie wyrwać z Bożych rąk ani jednego najmniejszego obywatela Jeruzalem. Jest on bezpieczny, jest on chroniony i jego tożsamość jest pewna, a jego dziedzictwo jest niezniszczalne. To Chrystus uczynił nas dziećmi Bożymi i jesteśmy w rękach naszego Ojca, który chroni tę nas. I nikt nie jest w stanie zmienić tego położenia. Ale czy zawsze tak będzie, że bezbożni będą mieli władzę nad sprawiedliwymi? O nie, tak nie będzie. Berło bezbożnych ciąży przez pewien czas i jest to czas ziemskiego pielgrzymowania i ciąży ono nad tym, co fizyczne, a nie nad tym, co duchowe. Nadejdzie czas, kiedy, jak czytamy w Słowie Bożym, Chrystus ukaże się w chwale i zgromadzi wszystkich ludzi. Czytamy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 25, wersetach 32 i 33. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody, a On odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów, i postawi owce po swojej prawej, a kozły po lewej stronie. Będzie to czas triumfu, kiedy razem z Nim będziemy sądzić, kiedy dojdzie do widocznego podziału tego, co jest Boże, od tego, co jest przeznaczone na wieczne potępienie. I nie będzie to podział, tak jak niektórzy myślą, że u Boga będą wszyscy biedni, bo biedni są lepsi, a potępieni będą wszyscy możni tego świata, bo są źli. Zobaczysz wtedy, że będzie inaczej, gdyż nie wszyscy biedni są dobrzy. Gdybyśmy bowiem tak mówili, dawalibyśmy ludziom fałszywą nadzieję. Ale również nie wszyscy bogaci, sławni ludzie są źli. Bo mówiąc tak, zabieralibyśmy im nadzieję i ograniczali działanie Bożej łaski. Są dobrzy bogaci, którzy wierzą, i źli. Są dobrzy biedni, którzy wierzą, i są źli. A nad dobrymi berło grzechu nigdy nie zatriumfuje. I zapamiętaj, nie zaciąży bowiem berło niegodziwych nad losem sprawiedliwym. Los sprawiedliwy został wyznaczony przez Boga. I tym losem jest górna Jerozolima, wieczne mieszkanie z Panem, wieczna radość, wieczna szczęśliwość. Bóg wybrał, Syn usprawiedliwił, Duch Święty ożywił. I sprawiedliwi nie wyciągną swych rąk ku nieprawości, a nie ma większej nieprawości niż odrzucenie Boga, Jego łaskawości i sprawiedliwości i próba ustanowienia swojej sprawiedliwości opartej na kryterium jakimś ludzkim, na kryterium uczynku, woli, decyzji. I sprawiedliwi przetrwają dominację bezbożników na tej ziemi. Po to, to się bowiem dzieje, abyśmy przygotowali się do wzięcia w posiadanie wiecznego dziedzictwa i żebyśmy nie pokładali nadzieję w ciele, które zawodzi, ale żeby nasza nadzieja była położona w Bogu, który otacza swój lud od teraz i na wieki i który zawsze darzy go pokojem. Dlatego też w 4 wersecie tego psalmu czytamy: czyń dobrze, Panie, dobrym i tym, którzy są prawego serca. I słowa te odnoszą się do tych, którzy nie podążają drogą serca człowieczego, ale idą za wolą Boga, dla których ludzkie rozwiązania nie są dobre, ale którzy wierzą w rozwiązania przekazane nam przez apostołów, proroków w Pismach Świętych i przez kaznodziejów prawd Bożych, kiedy zwiastują Słowo Boże. Te słowa dotyczą tych, którzy chcą iść za Bogiem, którzy wiedzą, że to Chrystus przeszedł pierwszy drogą zbawienia i idą za Nim, którzy nie chcą wyprzedzać Boga i ustanowić innego sposobu usprawiedliwienia niż ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie chcą postępować jak świat, który definiuje, co jest dobre, a co złe. Dobrze, ludzie prawego serca mają serce odmienione przez Boga, serce, w których zostało wypisane prawo Boże, Ewangelia Boża i którzy żyją już dla chwały Bożej. I oni będą zawsze szli za Bogiem, będą podążali za Nim i wszystko, co ich spotka, czy będzie to pocieszenie, czy będą to próby, czy będzie to jakaś forma wywyższenia, czy będzie to forma karcenia, oczyszczania, czy też oświecenia, będą wiedzieli, tak jak wiedzieli święci apostołowie, że to jest dobre, że to jest od Pana. I przyjmą to z radością, tak jak apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w wersecie 28 pisał: a wiem, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Pamiętajcie, nie pragnienie naszego serca, bo w sercu człowieczym mieszka wszelki grzech i nieczystość, ale wierność Słowu Bożemu świadczy, że jesteśmy dobrzy i serca prawego, oczyszczonego, obrzezanego. Dalej psalmista dodaje: a ty, którzy zbaczają na kręte swe drogi, niech Pan odprawi wraz z czyniącymi nieprawość, niech będzie pokój nad Izraelem. I o kim tutaj Bóg mówi? Mówi o tych, którzy zbaczają na kręte swoje drogi. Ta pieśń była pieśnią pielgrzymek, kiedy już wchodzono do świątyni. Jeśli idziesz na pielgrzymkę i droga jest jedna, a ty skręcisz, to znaczy, że właśnie przestałeś być pielgrzymem. Poszedłeś w zupełnie innym kierunku. Wydawało się, że twoim celem jest to, co jest celem innych pątników: Boża świątynia. Ale ludzie mają różne cele. Czasami przyłączają się do kościoła po to, żeby osiągnąć jakąś korzyść. Czasami po to, żeby znaleźć żonę albo męża. Czasami po to, żeby żyć w stosunkowo miłym towarzystwie ludzi. Ale oni zejdą w wcześniej czy później z drogi tej. Bo nie będą w stanie nią pójść, bo jest to droga, którą mogą iść tylko ci, którzy przez Pana są do niej przeznaczeni. Zejdą z tej drogi, bo oni udawali dobre czyny. Bo oni czerpali jedynie przyjemność z pewnych korzyści, które wiązały się z pójściem razem z pielgrzymami. I nie wierzyli w przyszłą zapłatę. Nie wierzyli, że zmierzają do świątyni Bożej. Dlatego zbaczają na drogi ludzkie i porzucają innych pielgrzymów. Dlatego, że chcą ustanowić inny sposób dojścia do Boga i uwielbienia Boga. A tak naprawdę dlatego, że myślą tylko o sobie i kierują się tylko swoim sercem i swoim umysłem. I wiecie, sprawiedliwy Boże z tej drogi nie zejdzie, nie porzuci Boga. Może gdzieś tam się zawahać, może mieć chwilę upadku, ale powróci na właściwą drogę pielgrzymowania, bo to jest jego przeznaczenie i cel. Ale przejdźmy teraz do samego dziedzictwa. Kochani, bo my jesteśmy dziećmi Bożymi. Tymi, o których apostoł Paweł w liście do Galacjan pisał, że ta górna Jerozolima to nasza matka. Co my posiadamy? Jakie jest nasze dziedzictwo? Jaki jest nasz kraj? Jak on się nazywa? Jakie jest nasze przeznaczenie? Wszystko to nazywa się pokój. Naszym przeznaczeniem jest pokój. Dlatego w pierwszy dzień tygodnia po ukrzyżowaniu Chrystus stanął pośrodku uczniów i powiedział: pokój wam. Dlatego kiedy witamy się na niedzielnym nabożeństwie, mówię pierwsze zdanie: pokój wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie. Tak się pozdrawiamy. To ogłaszamy. To góry nauczycieli nam ogłaszali, a małe wzgórza, którymi my jesteśmy, prości chrześcijanie, otrzymują ten pokój i wierzą w Bożą sprawiedliwość. Wierzymy w pokój, który otrzymaliśmy Chrystusie Jezusie. Tak jak apostoł Paweł pisał w liście do Efezjan w 2 rozdziale w wersecie 14. On bowiem jest naszym pokojem. On, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą. Ponieważ jesteśmy dziećmi, mamy dziedzictwo. Ponieważ jesteśmy dziećmi, jesteśmy w pokoju z Ojcem. Ci zaś, którzy nie kochają pokoju, nie mają dziedzictwa. Muszą być wygnani, tak jak syn Hagar, bo są cieleśni. Chociaż pozornie może wydawać się, że są dziedzicami, ale nie według Bożego ustalenia. Ci, którzy niszczą jedność Kościoła, nie kochają pokoju. Pokój jest własnością pobożną oraz dziedzictwem spadkobierców wielkiej nauki o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. Jest dziedzictwem całego Kościoła. A kim są ci, którzy dziedziczą? Są synami. Chrystus jest pierworodny między wieloma braćmi, a my reszta Kościoła jesteśmy dziećmi Bożymi. Odtąd Chrystus, Syn Boży, jest pokojem. Dlatego przyszedł, aby zebrać swój lud i oddzielić go od niegodziwych, żeby był otoczony właściwą nauką. Bo jest to otoczenie Boże i Boże zabezpieczenie. Ale od jakich niegodziwych? przyszedł Chrystus oddzielić swój Kościół i odłączyć. Od tych, którzy nienawidzą Jeruzalem niebiańskiego, którzy nienawidzą pokoju, którzy chcą rozezrzeć jedność Kościoła, którzy nie wierzą w pokój, którzy głoszą ludziom fałszywy pokój i nie mają prawdziwego pokoju z Bogiem. Są to ci, którzy mówią, nie potrzebujemy doktryny, nie potrzebujemy nauczania, nie potrzebujemy służb w Kościele. To są ci, którzy niszczą pokój. Nie ma innego pokoju w Kościele poza pokojem prawdy Słowa Bożego. Nie ma innego bezpieczeństwa dla Kościoła niż 24 starszych stojących przed Bogiem, niż te służby, które Kościół chroni przed herezjami, przed błędami, przed grzechem. Nie ma innego pokoju niż góry, które są świadectwem tego, że Bóg otacza swój lud i zabezpieczy. I ci ludzie mogą mówić na swoich zgromadzeniach, pokój niech będzie z wami. I lud może im odpowiadać i z duchem twoim. Ale mówią fałszywie i odpowiadają fałszywie. Bo zwodziciel mówi, pokój niech będzie z wami, ale nie zwiastuje pokoju, którym jest Jezus Chrystus. Nie zwiastuje pokoju, który został zatwierdzony aktem śmierci Jezusa na krzyżu. Nie zwiastują pokoju, którego traktat pokojowy krwią Chrystusa został przez Boga zatwierdzony. I co z tego, że usłyszą od innych i z duchem twoim? Do tych, którzy szerzą fałszywą naukę i nienawidzą pokoju, nigdy pokój Chrystusa nie przyjdzie. I mogą wiele mówić, że mają pokój w sercach, że mają pokój w duszy, że przechodzą łatwo różne doświadczenia życiowe, ale jest to pokój iluzoryczny, bo nie oparty na fundamencie nauki Bożej. Jest to pokój emocji, pokój herezji, który zatwardza serce człowiecze, żeby te było przygotowane jedynie na sąd Boży. Nie jest to pokój, który widzi ratunek w życiu i ofierze Jezusa Chrystusa. Gdyby bowiem ci ludzie byli ludźmi pokoju i pokój Boży mieszkałby w ich sercach, to kochaliby jedność Kościoła i porzuciliby swoje herezje. Porzuciliby mniemania, że są większymi górami od apostołów i proroków, że mogą dzisiaj zwiastować inne prawdy Boże. Porzuciliby iluzję, że są w stanie utrzymać zbawienie. Porzuciliby iluzję, że są w stanie zasłużyć na zbawienie. Porzuciliby iluzję, że są czymkolwiek więcej niż grzesznikami potrzebującymi Bożej łaski. My zaś mówmy prawdziwe słowa i słuchajmy prawdziwych słów o pokoju dla Jeruzalem, o pokoju opartym na teologii, właściwej nauce, o pokoju, który wynika ze spojrzenia na góry Słowa Bożego, na pokoju, którym jest Chrystus Pan. Bądźmy Izraelem, który jest otoczony przez swego Boga Jahwe i dlatego ma gwarancję pokoju. Albowiem Jeruzalem oznacza pokój. I jest to przeznaczenie Kościoła. My zaś jesteśmy Izraelem. Więc śmiało powiedzmy, pokój nad Izraelem od teraz i na wieki. Amen.